Kamil Gapiński, witam was bardzo gorąco. Kolejny odcinek podcastu Trigapa. Tak się nieszczęśliwie złożyło, nieszczęśliwie dla mnie, że ostatnie 4 odcinki to byli sami panowie. Kolega Nowicki, kolega Sobczyk, kolega Graczykowski i ostatnio kolega Ławicki. Ja oczywiście uwielbiam tych ludzi, ale wiecie, że najbardziej lubię rozmawiać z kobietami. W nowym sezonie podcastu miałem już okazję dyskutować z Kasią Wolską, naszą znakomitą początkującą triatlonistką, ale przede wszystkim trenerką, która współpracuje z ludźmi, z Olą Bańbor, której historia jest nieprawdopodobna. Pokonała raka, ma ostrą celiakię, a została mistrzynią świata age group w triatlonie. No to jest dziewczyna, przez którą zawsze się będę kłaniał trzecim krokiem baletowym, jak tylko będę ją widział na żywo. A o balecie to my sobie dzisiaj jeszcze porozmawiamy, moi drodzy. A dlaczego? To się przekonacie. Natomiast zanim do mojej dzisiejszej rozmówczyni przejdę, to jeszcze mała autopromocja. Przypominam, że ruszyłem z podcastem Run Gapa. 2 odcinki są już dostępne na Spotify. Walczę o to, żeby były dostępne na Apple Podcasts, bo coś się tam pieprzy, ale to jakby nieważne. Mam nadzieję, że też będą. Bartek Przedwojewski, czołowy biegacz górski świata, a także Marcin Rosłoń, konferencjer, dziennikarz Kanal Plus, były piłkarz. To byli moi goście. Zapraszam serdecznie, bo myślę, że warto te rozmowy odsłuchać. Dzisiaj kobieta, która tak naprawdę pasowałaby do obu tych podcastów. Ja nawet przez chwilę się zastanawiałem, czy nie wrzucić na oba profile tej rozmowy, bo ona jest wyśmienitą biegaczką górską, ale od niedawna, od nieco ponad 2 miesięcy jest też mistrzynią Polski w triatlonie na dystansie Ironman. Czyli można by powiedzieć, jak śpiewała kiedyś Abba, chyba Abba, the winner takes it all, więc ona wzięła wszystko w tym sezonie. Z tego co wiem, tylko w jednym wyścigu nie wygrała, w którym startowała biegowym. Martyna Młynarczyk jest moją rozmówczynią. Witam cię, Martyna, bardzo, 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 bardzo i jeszcze raz bardzo gorąco.
Witam cię, Kamilu. Witam słuchaczy. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
To ja, żeby nie było tak za miło, bo wiesz, chciałem cię tak troszkę uśpić, to niczym Wojciech Mann kiedyś w Szansie na sukces. Zapytam, czy pierwsze pytanie, moja droga, to ma być taśma profesjonalna, czy to ma być taśma amatorska?
Lećmy z profesjonalną.
Dobrze, sama tego chciałaś. Otóż po Mistrzostwie Polski w Malborku Martyna powiedziała taką rzecz, która wielu z naszych słuchaczy może teraz złamać serduszko. To będą 2 zdania, ale dla nas ciężkie. Triatlon to jedynie przerywnik. Serducho jest w górach jak najbardziej. To teraz, droga Martyno, tłumacz się z tych słów, proszę bardzo.
Tak, to znaczy... Bo chyba trzeba zacząć trochę od początku, bo ten mój triatlon, on się pojawił przez turbulencje zdrowotne, które były podczas mojego biegania w górach, więc w dalszym ciągu jakby celem są biegi górskie. Triatlon to jest jakaś metoda na dochodzenia do formy w tych biegach górskich, więc tak, poniekąd to jest jakiś przerywnik, natomiast jakby absolutnie fascynujący dla mnie i super się czułam.
To powiem ci, że teraz dużo dziewcząt, które nas słuchają, mogą zazgrzytać zębami, jak usłyszą, że to jest przerywnik i przerywnik 9.39, przypomnę, w Malborku i 3.14 maraton. To ja ci powiem, że to jest całkiem niezły przerywnik, który robi wrażenie. To tak wyszło, że przestając biegać, zaczęłaś jeździć na rowerze, kiedy miałaś jakieś kontuzje, bo Michał Rajca właśnie, czyli też mój gość sprzed kilku tygodni w Trigapie, ale również trener biegania, z którym w Rangapie mam taki kącik trenerski, opowiadał, że jednak coraz więcej biegaczy górskich jako ten trening zastępczy stosuje rower z powodzeniem.
Tak. Znaczy, zanim jeszcze w ogóle się pojawił pomysł triatlonu, to ja już trochę gdzieś tam z tego treningu kolarskiego korzystałam. Właśnie tak jak Michał wspominał, on był wtedy stricte treningiem zastępczym, czyli w momencie, jak coś się działo, akurat miałam problemy, najczęściej mam problemy z przeciążeniem achillesów, więc on był wtedy jako trening zastępczy, ewentualnie trening uzupełniający. Natomiast jak w zeszłym roku znowu mi się wysypał sezon przez kontuzję achillesów, to wtedy od razu jakby pojawił się pomysł, dobra, to spróbujmy z tym triatlonem. I jakby nie było do końca, że to wtedy był trening zastępczy, tylko po prostu weszłam w trening triatlonowy dokładnie 1,5 roku temu.
A to był twój pomysł, czy ktoś z twojego otoczenia ci go podsunął?
To był mój pomysł z triatlonem, natomiast mój mąż trenuje triatlon od wielu lat, zresztą jest podopiecznym Jacka Tyczyńskiego, więc ja też wiedziałam trochę, jak to wygląda od kuchni, natomiast jakby sam pomysł wystartowania, jakby przygotowania się do tych zawodów Ironmana, to był mój i to trochę było takie w sumie duża niepewność wtedy, jak to wyjdzie i czy to w ogóle będzie miało sens, bo ja co do zasady chciałam się zacząć, do tej pory, znaczy do tamtego roku startowałam głównie na dystansach maratońskich w górach. Natomiast jakby od samego początku gdzieś tam mojej przygody z biegami górskimi, te biegi ultra, czyli te wysiłki ponad 50-60 kilometrów i jeszcze dłuższe, no to było coś, co zawsze miałam z tyłu głowy i wiedziałam, że jakby w końcu jakby do tego dojdę, natomiast to też musiało być rozciągnięte w czasie. No i jakby w zeszłym roku przy tej kontuzji jakby powiedziałam sobie, okej, okay, dobra, to jest ten moment, kiedy ja w końcu jakby chcę zacząć przygotowywać się do biegów ultra. Nie mogę teraz biegać tyle ile powinnam jakby w górach, więc jakby rozmieńmy te przygotowania i zacznijmy od przygotowań do triatlonu, czyli zrobienia od dużej objętości takiej bazowej, korzystając z trzech dyscyplin i dopiero później przetwórzmy to w trening pod biegi ultra.
Tutaj
I z
musimy...
tym się zgłosiłam do Jacka.
No właśnie, to chciałem właśnie powiedzieć, że nie dziwię się, że do Jacka, no bo siłą rzeczy, skoro twój mąż z nim pracuje i zakładam, że miał dobre jakieś wspomnienia, no to Jacek był naturalną drogą. Jacek to jest, ja się śmiałem też przed nagraniem, mówiąc to do Martyny, dla mnie najstarszy 27-latek świata. Myślę, że mieliście okazję kilka ładnych miesięcy temu już posłuchać podcastów, w którym on dosyć brutalnie rozliczał się momentami z polskim triatlonem. Natomiast ja, rozmawiając z Jackiem, zawsze czuję się, jakby on był starszy, co jest o tyle zabawne, że wiekowo, peselowo, to ja jestem starszy 13 lat. I teraz, droga Martyno, mam pytanie, czy masz podobne wrażenie, obcując z Jackiem, że on, ten jego taki spokój, ten jego styl mówienia sprawia, że czujesz, jakbyś to był 40-letni trener, a nie 27-letni.
Tak, na pewno. No na pewno Jacek jest dużym autorytetem dla mnie i co też jest jakby zaskakujące, bo jest dużo młodszy ode mnie. Natomiast i wiedza, i takie podejście, i takie wyważenie, które gdzieś tam jakby dominuje u niego, w jego podejściu, to może sprawiać wrażenie, że jest dużo, dużo starszy.
Odnośnie Jacka. Jacek powiedział mi tak, że dużo rozmawia z tobą o treningu. Ty towarzyszysz w tym procesie powstawania treningu i czasem wskazujesz kierunek. Czyli, że jesteś jednak zawodniczką, która to swoje doświadczenie z biegów górskich przekłada na inny trening i lubisz podyskutować.
Tak, znaczy jak najbardziej. Przede wszystkim jakby trzeba zacząć od tego, że my z Jackiem jakby nie realizujemy w tym momencie, bo powiedzmy, że w zeszłym roku, jak się szykowałam do tego pierwszego pełnego dystansu, to weszliśmy w taki system stricte triatlonowy. Natomiast już kolejne przygotowania, czyli do tego sezonu 2023, no to one były podyktowane startami górskimi, no więc Jacek też jakby nie miał doświadczenia w biegach górskich, szczególnie w takich ultrawysiłkach, że w ogóle nie miał doświadczenia w biegach górskich, więc no jakby siłą rzeczy ten proces tworzenia tego programu musiał gdzieś tam opierać się na jakiejś takiej współpracy zarówno między mną a nim, ale też między moim poprzednim trenerem Andrzejem Orłowskim, od którego jakby odeszłam do Jacka, więc jakby ta komunikacja była na kilku poziomach.
No właśnie, Andrzej Orłowski, czyli jeżeli dobrze kojarzę nazwisko, trener Bartka Przedwojewskiego.
Tak, dokładnie, trener Bartka Przedwojewskiego.
No i się klamra zamyka. Pierwszy mój gość w Rangapie. Ja bym chciał ten triatlon rozłożyć na czynniki pierwsze. Tutaj mam taki cytat od Jacka. Nie jest miłośniczką pływania, kropka, negocjujemy i się spieramy. To jakbyś, Martyna, rozwinęła tę myśl, bo tutaj idziesz w ślady naszego zacnego mistrza świata triatlonowego w kategorii M45, Marcina Koniecznego, też świetnego biegacza, który ukuł takie hasło kiedyś, że pływanie jest przereklamowane.
Tak, absolutnie. Jakby podpisuję się rękami i nogami pod tym. Znaczy pewnie nie jest przereklamowane, ale to jest taka dyscyplina, która... Znaczy raz, to jakby zaczęłam pływać 2 lata temu, w ogóle jakby wcześniej to sobie bardziej żabkowałam, więc ja dosyć jakby krótko mam jakby, jakby styczność z pływaniem, a dwa, że no to jakby no nie powiem, że to jest coś, co jakby w pierwszej kolejności wybieram w treningu, no bo to wymaga po prostu dużo, dużo czasu i dużo takiego rzeźbienia. Które już jakby po tylu latach bycia w sporcie, to jakby nie zawsze jest full power do tego. Natomiast tak, no na pewno Jacek ma rację, że to pływanie, to on musi tam mocno z batem stać
nade
mną,
jest tak,
żeby
droga
zostało
Martyno,
zrealizowane.
A to jest tak, droga Martyno, że musisz rano na basen chodzić, niczym, nie wiem, Sergiusz Sobczyk i paru innych triatlonistów, którzy wrzucają takie instastory w środku nocy dla normalnych ludzi, że jest 5 rano, ja się zbieram na ten basen i nie chcę, ale muszę, jak mówił nasz były prezydent, czy jednak w innych godzinach i czy bardziej pływasz z grupą, czy na przykład, nie wiem, z mężem?
Przeważnie pływam rano, więc może to nie są takie godziny, czy jak chodzę na grupę, no to chodzę na grupę na godzinę szóstą, na godzinę szóstą, więc to jest zrywanie się wcześniej rano. Natomiast też jak mam tak, że po prostu gdzieś sobie ten trening pływacki odkładam, to najczęściej kończy się tym, że go po prostu nie zrealizuję, jak go nie zrobię rano, więc jak już jakby jestem blisko jakiegoś startu, tak jak było w tym roku, blisko tego Ironmana, no to bardzo się starałam, żeby to było te 2 razy w tygodniu i żeby mi ten basen nie wypadał, bo przez resztę czasu to raczej gdzieś tam częściej wypadał niż rzadziej.
No to ja ci powiem, że jak na żabkarkę, to całkiem dobry czas wykręciłaś, bo nie pamiętam w którym, czy to było w Malborku, czy w Kozumel, ale gdzieś była chyba godzina 01, tak? Na pełni.
Nie, to było w Kozumel, tylko że w Kozumel właśnie to tak fajnie sobie zaczęłam takim pływaniem mój pierwszy start w Ironmanie, natomiast jakby trzeba jakby powiedzieć, że w Kozumel pływa się z prądem, więc tam te czasy pływania, one są po prostu bardzo dobre, bo cały dystans płynie się z prądem, więc z prądem w oceanie, w swimskinach, więc ta pianka tam nawet w ogóle nie jest tak naprawdę potrzebna. Z delfinami kończy się przy delfinach, więc jeszcze dodatkowo jest w ogóle przepięknie, natomiast tam ten dystans jest po prostu z prądem. Więc to
jak było w Malborku? Jaki czas był tego pływania, taki
a
bardziej
właśnie,
wymierny?
A w Malborku się okazało, jak pływam, bo w Malborku to w ogóle było, bardzo źle mi się płynęło i nawet jak na mnie godzina 18 to był taki czas, jak zobaczyłam na zegarek, jak wyszłam z tej wody, to sobie pomyślałam, Boże, co tu się w ogóle wydarzyło, więc ta godzina 18 to nie oszukujmy się, to nie jest najlepsze pływanie, także musiałam bardzo się spieszyć później na rowerze i na bieganiu, żeby to w jakiś tam chociaż małym stopniu odrobić.
Martyna, ty przechodząc do triatlonu, wybierając go niejako z konieczności, od samego początku miałaś taką świadomość, że ze względu na twoją biegową wydolność i jakby bycie w sporcie całe życie, możesz być w polskiej czołówce, czy zupełnie tego nie zakładałaś i na samym początku to była, powiedziałbym, z twojego punktu widzenia czysta rekreacja tylko i wyłącznie?
Wiesz co, nie, to nigdy nie było rekreacją, bo jakby, tak jak wspomniałam na początku, to jakby było, jakby był jasny cel. W sensie celem było po prostu zbudowanie tej bazy, natomiast jakby ja już jeździłam wcześniej trochę na rowerze, jeździłam z moim mężem, wiedziałam jakby jak on startuje w tych dystansach, a że dosyć szybko jakby dobiłam do jego poziomu kolarskiego, no to wiedziałam, że jakby nie będzie tutaj dużego problemu, żeby do pewnego poziomu się w miarę krótkim czasie jakby dobić. Natomiast też nie wiedziałam jakby jak całość tego wysiłku i ten też długość, no bo jakby musimy wziąć pod uwagę, że ja wcześniej startowałam na dystansach powiedzmy w okolicach 4, maksymalnie 4,5 godziny, więc ten wysiłek Ironmana w zeszłym roku, ten debiut, no to była prawie dwukrotność tego, co do tej pory realizowałam, więc na pewno to było bardzo dużą, dużą taką niewiadomą, ale no jakby ja jako sportowiec już z długoletnim stażem, no to wiadomo, że to jakby nigdy nie jest tak do końca, a zobaczymy jak to będzie, tylko jakby od samego początku chciałam to po prostu robić dobrze, więc pewnie tak, pewnie trochę tak było.
To jest takie pytanie, które zadaję ludziom związanym z bieganiem i z triatlonem równocześnie. Pewnie też zadałem je wcześniej Michałowi Rajcy, ale nie mogę się, że tak powiem, powstrzymać, żeby nie zadać tego pytania tobie. Co fajnego jest w bieganiu górskim, czego nie ma w triatlonie i w drugą stronę? Co ma triatlon, czego ci nie dają biegi górskie?
Znaczy na pewno biegi górskie to obcowanie z naturą i ten takie flow, które się tak często łapie na tej trasie. To w ogóle są jakby dwie zupełnie inne dyscypliny pod kątem takiego przeżywania wyścigu. Przez to, że biegi, jakby łatwiej mi jest to porównać po prostu do biegu ultra, jakby z tym ultra w sensie z pełnym dystansem Ironmana, bo to są zbliżone czasowo do siebie. Więc jest więcej takich momentów w górach, gdzie się łapie właśnie trochę takiego luzu. Jest fajny zbieg, jest, nie wiem, jest super generalnie atmosfera w tych górach, jest dużo natury, jakby zmienność terenu, która też jakby taką fajną, takiej fajnej otoczki dodaje. Więc na pewno więcej się dzieje w takich, tak wizualnie. Triatlon za to ja mam takie wrażenie, i to może ja mam, bo jakby nie mam dużego doświadczenia, że to jest od początku do końca zapieprzanie. Za przeproszeniem. Tam nie ma czasu w ogóle, żeby się rozejrzeć, żeby coś zrobić, żeby na chwilę sobie, nie wiem, złapać trochę oddechu, tylko tam od samego tego wejścia do wody, które jest jakby też, biorąc jakby pod uwagę moją przeszłość, to jest dla mnie niekomfortowe, więc to pływanie jest raczej przez większość czasu niekomfortowe. Później trzeba szybko naginać na rowerze, wyprzedzać, tu dbać o tą, trzymać tą pozycję, i później jest bieganie, które już niestety na samym końcu po tym rowerze jest po prostu trudne, więc jest dużo takiego skupienia mocnego na tym wysiłku. Ale właśnie to, co jest fajne w triatlonie, to co ja jakby po części zaczęłam przekładać na biegi górskie, no to właśnie taka koncentracja i to, że jakby to umiejętność umierania jakby dłużej i to przesuwanie tej granicy, która gdzieś tam jakby głowa nas blokuje, więc jakby te dwie dyscypliny jakby bardzo dużo mi dają i są w ogóle świetne, ale jakby zupełnie takie odrębne, jeśli chodzi o jakby przeżywanie tego wysiłku.
A który moment Ironmana, i dodam, że nie przyjmuję tutaj odpowiedzi meta, jest twoim ulubionym?
Przejście z roweru na bieg.
Okej, gdyż?
To są te pierwsze 5-10 kilometrów, jest super podczas biegania. Mówimy o dystansie Ironmana, no bo na połówce jest trochę inaczej. Natomiast te pierwsze, jak się schodzi po tych 5 godzinach z tej pozycji czasowej, i oczywiście zrobi te pierwsze takie kroki rozruchu, to ja mam takie uczucie: Boże, w końcu moja dyscyplina, w końcu mogę poczuć ten taki luz i puścić tą nogę, i się czuję rewelacyjnie. Zresztą nawet w Malborku było tak, że akurat wpadłam na bieg zaraz za Miłoszem Sowińskim, który już tam jakby kończył, bo tam było chyba 6 albo 7 takich pętli, więc on już prawie kończył te swoje, ale wpadłam za nim, no i go wyprzedziłam, bo mi się tak świetnie biegło, że generalnie mówię: nie, no po prostu frunę dzisiaj, nie? No oczywiście jakby to moje tempo nie zostało do samego końca utrzymane, tak jak na początku, natomiast jakby to takie początkowe flow, co oczywiście później się za to płaci, natomiast ja lubię ten moment. Jeszcze chyba mam na tyle mało doświadczenia w tym triatlonie, że jeszcze nie potrafię do końca na początku dostosować tego tempa, natomiast tak, to jest moje zdecydowanie ulubione
A
miejsce.
wchodząc do tego środowiska, miałaś o nim jakiekolwiek pojęcie? To znaczy, ja rozumiem, że masz męża triatlonistę i że on pewnie jakimś jednym czy drugim nazwiskiem raz na jakiś czas rzucił, ale generalnie ta właśnie tacy ludzie jak, nie wiem, Sowiński, Jerzyk, Konieczny, to były postaci, które ty znałaś, czy jakby dopiero zaczęłaś się ich uczyć w momencie, kiedy weszłaś w triatlon?
Wydaje mi się, teraz jakby nie potrafię sobie, wydaje mi się, że gdzieś tam przez męża Marcina, gdzieś te nazwiska się pojawiały. Natomiast na pewno Agnieszkę Jerzyk, no to oczywiście kojarzyłam, ale z tych pozostałych nazwisk to bardziej gdzieś te osoby, które gdzieś tam bardziej się chyba udzielają w social mediach niż tych topowych zawodników.
Moi drodzy, rozmawiamy z Martyną, która, jak słyszycie, no, ma dużo ciekawego do powiedzenia, ma dużą swobodę wypowiedzi i to mnie cieszy, bo zawsze takich gości lubię, że ja mogę sobie posłuchać, a oni będą mówić. Ja bym jeszcze zahaczył tak chronologicznie o te Ironmany i rozpoczął od Cozumel, bo to jest miejsce, które się dobrze kojarzy polskim triatlonistom. Tam można zrobić fajny wynik. Tam wygrała, nie wiem czy wiesz, kilka lat temu Ania Lechowicz jako najszybsza kobieta amatorka. Tam też będzie startować niebawem Robert Wilkowiecki oraz twój trener, a więc Jacek Tyczyński. No my nagrywamy ten podcast w środę, w czwartek jest premiera, więc pewnie niektórzy z was go już wysłuchają w momencie, kiedy będzie po starcie i będzie wiadomo, jakie oni osiągnęli wyniki, oby jak najlepsze. Natomiast jak ty tę trasę właśnie z perspektywy mniej więcej roku oceniasz? Jaki to był dla ciebie start? Z jakimi ty tam jechałaś oczekiwaniami? Ja przypominam, że był to debiut, który rozbił bank, bo chyba 9:48, jeżeli pamiętam, czyli na dzień dobry w pierwszym starcie na pełnym dystansie złamana dycha.
Tak, wiesz co, dobrze, znaczy to jest w ogóle, to miejsce jest przepiękne, no bo to jest mała wyspa, jakby trasa rowerowa, to są trzy okrążenia dookoła wyspy, jedzie się nad brzegiem oceanu, więc no jest jakby absolutnie bajkowo, pływa się pływa się w przejrzystej wodzie, kończy się przy delfinarium, więc takie wizualne odczucia, no to jest jakby bardzo spełniły moje oczekiwania i jakby przenosząc się z gór i gdzie tego pięknego terenu jest bardzo dużo, to też miałam dużo takiej przyjemności z samej tej trasy. Natomiast nie wiem jak było w poprzednich latach, bo ciężko mi to jakby zweryfikować, natomiast w zeszłym roku, tak jak się słyszało, to były dosyć ciężkie warunki na biegu, bo tam temperatura dochodziła do 38-40 stopni, więc o ile rower jeszcze ja kończyłam w takim dosyć dobrej formie, choć wiadomo, to był pierwszy raz 5 godzin wysiłku na rowerze w tej pozycji czasowej, też dużo, dużo jedzenia, dużo takich rzeczy, które nie były wcześniej przetrenowane, więc nie było do końca wiadomo, jak to się potoczy. Natomiast bieg, no to był moment, gdzie mnie tam dosyć mocno poskładało, szczególnie tam powiedzmy w tej drugiej części biegu, no i myślę, że w dużej mierze przez temperaturę i wilgotność tam też to jest listopad, więc ta adaptacja do tych wysokich temperatur, pomimo jakiegoś tam HIIT treningu wcześniej, no to ona nie była najlepsza, też nie byliśmy chyba 3 dni przed startem tam na miejscu, więc tej adaptacji praktycznie w ogóle nie było, więc na pewno to było wymagające doświadczenie, no ale ta meta fajnie smakowała przez to właśnie, jak to wyglądało.
A powiedz, w jakich ty warunkach lubisz biegać? Bo są tacy biegacze jak Robert Wilkowiecki, którzy wolą zdecydowanie, kiedy jest ciepło i jak było chłodno w Malborku, to nawet Robert parę lat temu nie ukończył roweru, bo po prostu biedny tak telepał zębami. Akurat wtedy byłem na tej trasie, że no żal było na niego patrzeć. On zdecydowanie bardziej woli biegać, jak jest ciepło, czyli te warunki Nicei, co zresztą myślę pokazał, zajmując miejsce w pierwszej dziesiątce na Mistrzostwach Świata. Ale też chodzi mi o podłoże, bo są tacy biegacze jak Bartek Przedwojewski, którzy po prostu jak kozice zasuwają w dół i oni powinni mieć jakiś tempomat, bo mogą się przenieść w czasie, tak zapieprzają. A są tacy, którzy wolą podbiegi. Jak to u ciebie właśnie wygląda, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, jeżeli chodzi o podłoże, gdzie ty się czujesz mocno, a gdzie nie lubisz biegać?
Wiesz co, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, to też jakby biegi górskie, a triatlon to są też jakby na inne rzeczy się zwraca uwagę, no bo dla mnie przerażającym jest to, że raz muszę wejść do zimnej wody. To jest pierwsza rzecz, która w tym roku startowałam w jakimś garminie na początku, gdzie chyba woda miała, nie wiem, 14 stopni. No to ja dostałam ataku paniki po wejściu do wody, bo nie spodziewałam się, że będzie mi aż tak zimno i nie mogłam się uspokoić, więc na pewno to jest pierwsza rzecz. Zresztą w Malborku było podobnie. W Malborku też ta woda była zimna i oczywiście pływało się w piankach, natomiast jakby to nie było komfortowe. No i drugim momentem jest wyjście z wody i ten rower, ten początek. My w górach czegoś takiego nie mamy, bo raczej jest tak, że nawet jak się startuje w gorszych warunkach, czy tam deszczowych, czy burzowych, czy nawet w zimie, to przez to, że jakby wiesz, no, od samego początku jakby biegniesz w podobnej temperaturze, ewentualnie gdzieś tam jak się wybiega na grań i bardziej wieje, czy ta temperatura trochę spada, bo jesteś wyżej, no to jakby ubierasz kurtkę i jakby nie ma takiego problemu. Jakby ta termoregulacja, ona jest zupełnie inna niż podczas takiego wysiłku triatlonowego, czy wyścigu triatlonowego. Więc ciężko mi powiedzieć, na pewno jestem osobą, która lubi bardziej ciepło niż zimno, w ogóle jestem ciepłolubna. Więc tak, a jakie było drugie pytanie, to już zapomniałam.
Tak, już ci przypominam, czy jesteś tą kozicą, która woli zbiegać z góry, czy
Tak.
tą kozicą, która woli podbiegać pod górę?
W ogóle generalnie zdecydowanie wolę zbiegać i ja też miałam zawsze taki niezły zapas prędkości i też myślę, że przez tą moją przeszłość nie do końca sportową, jakby z tej tą taneczną, no to też całkiem niezłą koordynację ruchową, więc od samego początku te zbiegi mi nieźle szły. Może nie jest tak jak Bartek, który nie ma układu nerwowego i po prostu potrafi naprawdę osiągać niesamowite prędkości. Natomiast w tym się czułam nieźle, ale też przez to, że jakby przez to moje kontuzje ostatnio bywałam trochę mniej w górach i tej ekspozycji na teren trudny technicznie szczególnie było mniej, no to w tym sezonie chyba lepiej się czułam trochę na podbiegach.
A te bóle Achillesów, które niestety powracają, to jest kwestia, powiedziałbym, lat biegania, czy właśnie lat tańczenia, baletu i tego, że no, mamy jeden organizm i po prostu jak wszystko, ciało się zużywa.
Wiesz co, ciężko powiedzieć. Ja myślę, że to jest jakby wszystkiego po trochę. Myślę, że to jest trochę moja budowa i łydki, i generalnie jak Achillesa, który jest trochę przedłużony. To jest też kwestia tego, że on był przeciążany w takich latach młodzieńczych tańca. No i też to, że te góry są trudne dla ścięgien i generalnie dla dwójek, dla podudzi, więc myślę, że to jest jakby wszystkiego po trochę. No, to jest trochę taki mój urok. Każdy coś tam ma, a ja mam tendinopatię Achillesów.
Moja droga, te twoje górskie wyniki, które są bardzo fajne, no wiem, że między innymi wygrałaś 100 km ultra w Krynicy, prestiżowy start. Co ty dzisiaj właśnie oceniasz jako twój największy biegowy sukces? I jaki jest ten twój biegowy święty gral? Coś, co sprawia, że wiesz, jesteś w stanie wstać i trenować jak szalona, bo ten cel gdzieś tam na końcu wynagradza wszelkie, powiedziałbym, niedogodności, jakie można spotkać po drodze.
Myślę, że takim, jeśli patrzymy na ten sezon, to ten debiut na to 100 kilometrów, no to na pewno było coś, co było takie długo wyczekiwane. No bo ja o tej setce to już myślę, że tak od 3-4 lat myślę intensywnie. Ciągle czułam się niewystarczająco jeszcze gotowa na ten dystans, więc na pewno to było coś, co fajnie, że się udało zrobić i też udało się zrobić w fajnej formie, więc tak. Ale jeśli chodzi o takie najlepsze starty, no to będą Mistrzostwa Polski, no bo ja w tym roku trzeci raz z rzędu zdobyłam Mistrzostwo Polski na długim dystansie, no więc to jest takie, no dla mnie to jest jednak. Mistrzostwa Polski to jest jakaś taka weryfikacja. Akurat w tych biegach górskich jest tak, że bardzo często spotykamy się w tej najlepszej obsadzie na tych imprezach mistrzowskich, więc to jest coś, co na pewno jest dla mnie bardzo wartościowe.
To tutaj
A
tak pod
jeśli.
włos zapytam, które Mistrzostwo Polski było trudniej zdobyć? Na pełnym Ironmanie w Malborku, czy jednak biegowe?
O Jezus, nie wiem. Wiesz co, nie, w ogóle nie do. Znaczy, ja pewnie myślałam o tym Mistrzostwie Polski w Ironmanie, ale to jest tak w ogóle, to jest jeszcze jest tak, taka jestem niepewna w tej dyscyplinie, no bo widać, to jest rok, odkąd ja zaczęłam trenować triatlon, więc to na pewno nie było tak, że ja tam jechałam powalczyć o Mistrzostwo Polski. Gdzieś tam oczywiście to było z tyłu głowy, śledziłam tą listę startową, jakby żałowałam, że ktoś tam się nie pojawił na tym, więc jakby było tak, że pewnie myślałam o tym, natomiast tak jak mówię, to nie było do końca takim celem. A Mistrzostwa Polski, no to jest od wielu lat jakby taka rzecz, o którą jadę po prostu tam powalczyć, więc co łatwiej, to nie wiem, na pewno trochę inne nastawienie po prostu do jednego i drugiego jest.
Moi drodzy, rozmawiamy z Martyną Młynarczyk, mistrzynią Polski w biegach górskich na dystansie długim, mistrzynią Polski w Ironmanie na dystansie długim. Nie zdziwię się, jak jeszcze jest jakąś mistrzynią Polski, może zaraz do tego dojdziemy, nie wiem, wstań.
Jestem.
No to, o, proszę bardzo. No. I to jest ten taki moment, żeby sprawić, że słuchacz będzie z niecierpliwością czekał, co się dalej wydarzy. I tak jak Polsat wrzuca 20 minut reklam wtedy, to ja wrzucam 20 minut albo 15 z Mariuszem Chrobotem, Stream Team, kącik trenerski, po którym wracamy. Mariusz, dzisiaj porozmawiamy trochę o intensywności w treningu, bo to jest coś takiego, co powiedziałbym, sprawia niejednemu triatloniście problem, zarówno jeżeli chodzi o ten trening pływacki, jak i rowerowy, ale także biegowy.
Dobre pytanie i faktycznie stwarza problem bardzo często, a największy problem polega na tym, że większość osób oczywiście robi wszystko zdecydowanie za szybko. Czy mówimy o bieganiu, czy o rowerze, czy o pływaniu, no to po prostu większość tego treningu age groupera jest wykonywana zdecydowanie za mocno.
Czy to wynika z czasów, w jakich my żyjemy, myślisz trochę, że wszystko chcemy mieć już od razu, generalnie jako ludziom nam brakuje cierpliwości i to ma przełożenie na trening, czy jednak jest to jakiś inny powód, który ty dostrzegasz?
No, czasami jest potrzeba wyżycia się i taki reset, pomimo tego, że w planie treningowym masz zapisane coś innego, może być całkiem dobry, żeby wyjść, wyskoczyć, wiesz, wyszaleć się, wyżyć się i mieć taki solidny wyrzut endorfin. Można tak samo to zrobić trochę inaczej, wiesz, my dzisiaj ze sobą przechodzimy tą szkołę życia. Ja na przykład wykonałem tak zwane chodzenie LSD. Czyli low, slow, deep breathing, i to mi pomogło, żeby trochę się uspokoić, bo tym razem ja zdradzę trochę naszej kuchni. No mieliśmy po prostu techniczne problemy dzisiaj przez pół dnia, żeby się połączyć i każdy z nas walczył, żeby to nam się udało. No i
ja sobie
taki był mój pomysł.
Wszystkie przekleństwa świata, naprawdę dzisiaj wobec tego, jak już zdradzamy szczegóły, dobrze, że to się nie nagrało, bo wyszedłbym na większego chama niż jestem na co dzień. Weźmy te sporty pod lupę, każdy po kolei. Rozpocznijmy tak, jak Bóg przekazał, od pływania. Gdzie tutaj jest największy problem z tym przyspieszaniem pośród zawodników w trakcie treningów?
Ja właśnie nie wiem, czy jest sens, żeby to wszystko teraz dzielić na kawałki.
Okay.
Bo wiesz, musielibyśmy zaczynać właśnie od tego, co ostatnio kończyliśmy, czyli znalezienie swoich HR maxów, wyznaczenie stref i ewentualnie praca na tych strefach, no i później ich analiza. Można zabrać się za to trochę inaczej, ortodoksyjnie bym powiedział, już totalnie. Co też często polecam, a nawet miałem ciekawą dyskusję z Sylwkiem Szmytem, a jak wiadomo, on prowadzi World Tourowy team kolarski w Boże, więc temat nie dotyczy tylko i wyłącznie age grouperów, ale także profesjonalnych zawodników z najwyższej światowej półki. Czyli tak, no jeżeli jesteśmy zbyt oczujnikowani, no to cały czas siłą woli poddajemy się presji tego, żeby na to patrzeć. Wiesz, już samo wejście, wracając już teraz do tego basenu, samo wejście do wody, wiesz, ustawienie nagle sobie zegarka, naciśnięcie start, później ewentualne tego lapowanie, chcesz czy nie chcesz, jakiś stres na tobie albo na większości ludzi wywołuje. I zaczyna się, delikatnie mówiąc, pogoń właśnie za czasami, wiesz, kończysz odcinek, patrzysz, czy coś ci poszło, czy co nie poszło, zaczynasz analizować i w ogóle zatracasz przyjemność tego pływania. Więc ja bym zaproponował na sam początek coś takiego jak odłożenie, przynajmniej na parę jednostek, teraz jest dobry na to moment, zegarków i na przykład wchodzisz do basenu i pływasz, no nie? I sobie pływasz w ten sposób, żebyś poczuł, jak to jest naprawdę lekko i przyjemnie, gdzie w ogóle się nie męczysz, gdzie dopływasz do brzegu i po 10 sekundach jesteś w stanie zrobić kolejne powtórzenie. Tak, że ten organizm się nie męczy, że to zmęczenie w żaden sposób ci nie narasta i że te 10 sekund zupełnie ci wystarcza. No i ewentualnie później możesz się bawić troszkę inaczej, czyli co się stanie, jeżeli popłynę odrobinę szybciej, a zachowam te 10 sekund, co się stanie, jeżeli znowu dołożę parę sekund, a zachowam te 10 sekund. W ten sposób możesz obserwować reakcję organizmu na te narastające zmęczenie, no i tak samo uczyć się tego organizmu.
A znasz takich zawodników, którzy do dzisiaj trenują głównie na czuja, bez korzystania z technologii? Ja pytam o to dlatego, bo chyba takim zawodnikiem trochę jest Marcin Rosłoń, z którym ostatnio rozmawiałem w Rangapie. Polecam ten odcinek. On opowiada o tym, że wielokrotnie jak wychodził do lasu, to po prostu biegł tak, jak czuł i nad tym tempem jakoś specjalnie mocno się nie zastanawiał. I nie było tak, że musiał, wiesz, zrobić powtórzenia i co do sekundy pilnował, żeby ten kilometr to na pewno było 4.04, a nie daj Bóg 4.06.
Znam takich. U nas jest takim wybitnym ekspertem od tego w Polsce Chmurka. On naprawdę większość treningów wykonuje na odczuciach, ale tak samo Wilku słyszałem, że sporo trenuje na odczuciach. Jest to, wiesz, ważne, żeby nauczyć się tego organizmu, również z tego powodu, że nawet na zawodach mogą wydarzyć się różne fuck-upy ze sprzętem i wiesz, jesteś od tego sprzętu bardzo uzależniony, startujesz zawody, a tu nagle, wiesz, nie podłącza ci się czujnik mocy i co, no i klapa na wyścigu, nie wiesz nagle jak zareagować. Tak samo trzeba się uczyć właśnie tych scenariuszy na czarne minuty, na różnego rodzaju fuck-upy, żeby sobie z tym radzić, właśnie takie LSD breathing można by było podłączyć nawet i w trakcie zawodów.
Ale my za bardzo, twoim zdaniem, od tego sprzętu jako triatloniści się uzależniliśmy, czy jednak nie?
Nie tylko jako triatloniści, tylko w ogóle. Marketing na to jest to oczywiście olbrzymi. Sprzętów i gadżetów jest niezliczona ilość. Same zegarki to po prostu są w stanie za chwilę ugotować nam obiad. W wielu przypadkach te informacje, które te sprzęty podają, są bardzo przydatne. Natomiast dobrze jest sobie zrobić reset, tak samo jak dobrze jest czasami mieć świadomość tego, że za dużo czasu spędza się przed komórką i się bez sensu skroluje ekrany. To jest tego typu, wiesz, zresetowanie organizmu. Dać sobie po prostu czas, szczególnie teraz, kiedy mamy te okresy roztrenowania albo już jakiegoś rozpoczęcia treningu, na to, żeby wgłębić się w ten organizm. I to na pewno nam zaprocentuje. To jest gwarancja mur beton.
Ja tak się zastanawiam, bo wiesz, jak przygotowywałem się do Ironmana, to strasznie mnie bolało, że nie było mnie wtedy stać na miernik mocy. Jak sobie pomyślałem, jak ja zrobię Ironmana bez miernika mocy, że to jest niemożliwe, w ogóle nie będę widział tych watów, to się na pewno nie uda. Wyszło to doświadczenie trenera Filipa Szołowskiego, który patrzył na moje treningi, patrzył na to, jak ja jeżdżę, z jakim tempem i tak dalej. No i ustaliliśmy po prostu prędkość, której miałem nie przekraczać, której miałem się trzymać, która była dla mnie ze względnym komforcie, to tam chyba było wtedy, jak pamiętam, 31 na godzinę, coś takiego. I dało się. Okazuje się, że oczywiście pewnie ten miernik mocy jest potrzebny i jak ci na niego stać, to możesz z nim jechać, ale możesz też jechać bez i również ukończysz ten triatlon.
Możesz jechać bez miernika mocy, możesz jechać bez czujnika tętna, właśnie możesz nauczyć się słuchania swojego organizmu i po prostu zrobienie tego totalnie na odczuciach. Ostatnio rozmawialiśmy o tej skali RPE, ludzie się tam pytali mnie później, dlaczego właśnie mówiłem o tym, że ona jest tylko do 9, no właśnie dlatego powiedziałem, że do 9, pomimo tego, że jest do 10, że te 10 bardzo rzadko się wykorzystuje. Ale tak, no możesz wykorzystywać i skalę RPE, możesz wykorzystywać odczucia, możesz wykorzystywać tętno, możesz wykorzystywać moc, możesz wykorzystywać chociażby tak jak my u niektórych zawodników teraz wprowadzamy MOXI, czyli na bieżąco w trakcie zawodów, jeszcze tego nie trenowaliśmy, ale w trakcie treningów owszem, natlenienie mięśni w danym momencie, które pokazuje ci w czasie rzeczywistym, możesz nawet wykorzystywać do tego czujniki temperatury, tak jak na przykład Core. Wszędzie znajdziesz te swoje wartości progowe, które ostatecznie pozwalają ci się jakoś dostosować odpowiednie tempo do wyścigu. I tak wracałbym jednak cały czas do tego, że bazą do tego wszystkiego u nas jednak powinny być te odczucia, a później dopiero krosujemy te odczucia z pozostałymi danymi.
Ja teraz taką niepopularną opinię powiem, trochę pod prąd, ale ty jesteś szczery gość, więc przy tobie się nie boję.
Dawaj.
Mi kiedyś powiedział jeden z lepszych polskich trenerów triatlonu, że często te wszystkie treningi rozpisywane, tutaj musisz mieć takie i takie tętno, tu zejść na takie tętno, tu 4 razy kilometr po 4,05, tu coś, tu koniecznie patrz na zegarek i tak dalej. To jest taki trochę bajer trenerski dla zawodników, że chcą im trenerzy urozmaicić to trenowanie, ale na poziomie amatorskim tak naprawdę mogliby robić zupełnie inne treningi, aż tak właśnie nie korzystać ze sprzętu i tak naprawdę powiedziałbym, może po prostu tej wiedzy nie mieliby o nich wtedy trenerzy 97%, tylko 93% i na tym poziomie amatorskim nic by się nie stało. Jest tak trochę, że trenerzy bajerują i że te gadżety gdzieś, wiesz, właśnie polecają zawodnikom, ale tak naprawdę jakby oni biegali bez nich na takim średnim poziomie ironmanowym czy półironmanowym, to by sobie spokojnie dali radę.
Ja wiem, czy bajerują. No, z niektórych się korzysta czasami, więc dobrze jest mieć tego typu urządzenie. No nie wiem, choćby się posłużę tutaj teraz strydem, czyli pomiarem mocy biegowej. Bardzo często z niego nie korzystamy w okresach letnich, kiedy biegamy z GPS-ami po dworze, ale na przykład kiedy zaczyna się zima, no to ja zawodnikom rekomenduję, żeby w momencie, kiedy wchodzimy na bieżnię, odpalać sobie stryta, ponieważ można bardzo dokładnie mieć wartości odnośnie tego, w jaki sposób biegniesz. Raz, że jest cała biomechanika badana tego ruchu, efektywność tego ruchu, tak samo po prostu tempo. Natomiast na pewno jest tak, że 80% treningu, który wykonujemy, no to jest trening nudny, żmudny, monotonny i wiesz, opierający się o pierwszą, drugą strefę wydolnościową, więc można powiedzieć, że to jest trening bardzo komfortowy, a te 20% pozostaje nam na bajery. No i też jest tak, że jednak ci zawodnicy oczekują trochę zmienności tego treningu w tygodniach, oczekują po prostu oderwania się od tej monotonii. No i znowu wrócę do tego, o czym gadaliśmy na początek. Czasami masz napisany trening, ale po prostu danego dnia czujesz, że chcesz dać więcej. Czujesz, że musisz dać więcej, nie ma nic złego, przynajmniej ja tak uważam i tak pracuję ze swoimi zawodnikami, nie ma nic złego w tym, żeby poniosła cię od czasu do czasu fantazja i po prostu żebyś zrealizował właśnie taki trening, na który masz ochotę.
Ja też sobie myślę, że takie gadżety powinny być czasem dla zawodnika prewencją. To znaczy, masz określone przez trenera na przykład, że przy połówce Ironmana po zejściu z roweru biegniesz 4:30 i masz nie biec szybciej, bo się możesz zarżnąć. Ty schodzisz z tego roweru, wiadomo, nogi cię niosą, zaczynasz biec szybciej i właściwie nie wiadomo dlaczego, bo ja wielokrotnie spotykałem się z takimi zawodnikami, że oni zaczynali biec szybko, ten zegarek w tym konkretnym momencie pełnił super funkcję, bo ich ratował, pokazywał, że biegnie za szybko, ale coś kazało mu cały czas zapierdalać. To znaczy, nie wiem, czy to jest jakaś taka, taka ludzka tendencja do samodestrukcji, czy jakaś taka, wiesz, wiara, że akurat tego dnia to tempo wytrzymam i dam sobie radę, mimo że zacząłem zdecydowanie za szybko, a jednak w zdecydowanej większości przypadków te zegarki potem wychodzi na to, że miały rację, bo ludzie, którzy nie trzymali się tych założeń po zejściu z roweru i bieganiu, no z reguły kończyli w stanie bardzo niedobrym, czy półmaraton, czy maraton na połówce, czy na całym Ironmanie.
To jest akurat zupełnie normalne, że te pierwsze kilometry, a może nawet nie kilometry, co kilometr głównie pierwszy, bywa bardzo, bardzo szybki. Szczególnie to jest bolesne przy długich dystansach, no bo później te nadszarpnięte sekundy mogą się odezwać w samej końcówce. No jest to spowodowane tym, że wcześniej jechałeś przez, nie wiem, 5-6 godzin z prędkością 30 parę do 40 km na godzinę. Zupełnie inaczej twój mózg odbiera prędkość, więc jeżeli nagle zaczynasz biec, to wydaje ci się, że po prostu jesteś totalnie ślamazarny i naturalnie jest tendencja do tego, że biegniesz po prostu szybciej. Wtedy dobrze jest się skontrolować. Też myślę, że wszyscy trenerzy o tym mówią swoim zawodnikom, żeby w tych pierwszych kilometrach bardzo zwracać uwagę właśnie na tempo, jakim się biegnie, żeby nie przesadzić. No i tak, no zgadzam się z tobą, że to jest pewien element prewencji, zdecydowanie. Na pewno nie będzie czegoś takiego, że nagle pobiegniesz zawody 20-30 sekund szybciej od tego, co trenowałeś na co dzień. No bo po prostu nie mam takich najmniejszych szans, więc nie ma co liczyć na to, że jeżeli zaczynasz maraton albo półmaraton po przejechaniu roweru i nagle niesie cię noga nawet przez te pierwsze parę kilometrów o te 20-30 sekund szybciej, to że się nic nie wydarzy. No wydarzy się na 100%, ponieważ konsumpcja węglowodanów wtedy jest prawdopodobnie nawet i dwukrotnie wyższa i ta bomba prędzej czy później nadejdzie.
O czymś jeszcze, panie trenerze, musimy pamiętać?
Ach, znowu to otwarte pytanie. Ty tak bardzo lubisz mnie nimi męczyć.
Wiesz co? Myślę, że tak, no ktoś musi mieć wiedzę. Ja jestem tylko tego, żeby, wiesz, prowadzić tę drogę, ale ty musisz wytyczać cele.
Wiesz co, większość ludzi, którzy przychodzi do tego sportu, przychodzi z taką potrzebą zrzucenia kilogramów. No nie, zawsze ktoś tam mówi, że ma ich albo kilkadziesiąt za dużo, albo kilka. I pomimo tego, że ma taką potrzebę, no to też od razu chcę szybko zacząć ten trening. Więc warto nadmienić, że to spalanie tłuszczu w organizmie odbywa się tylko i wyłącznie przy bardzo, bardzo wolnych tempach. Czyli jeżeli mówimy o tej skali RPE, no to będzie to taki wysiłek, wiesz, 1 do 3 maksymalnie. Jeżeli mówimy o jakichś takich tętnach, no to jest, wiesz, tętno poniżej 130 uderzeń. Dla większości ludzi myślę, że można przyjąć sobie to założenie, że poniżej 130 uderzeń to jest tego typu tętno, które warto utrzymywać, żeby sobie wypalać jak najwięcej tego tłuszczu. My natomiast jeszcze do tego wszystkiego dorzucamy oddychanie przez nos. Jest to taka metoda wzięta z Oxygen Advantage, przewagi tlenowej, gdzie w pewnym momencie ten nos steruje twoim tempem, jak ja to lubię powiedzieć, czyli kiedy zaczyna ciebie już lekko podduszać, to wtedy powinno zapalić ci się czerwona lampka, że zaczynasz biec już lekko, za mocno i na pewno te przemiany węglowodanowe wchodzą bardziej niż te przemiany tłuszczowe, więc warto zwolnić.
Ja na koniec jeszcze mam anegdotkę a propos Sylwestra Szmyda, o którym opowiadałeś, Szmyta, chyba się tak powinno mówić. Mhm. Otóż Sylwester Szmyt mieszkał kiedyś we Włoszech, jak wiemy, no i tam czasami przyjeżdżali do niego nocować znajomi i znajomi znajomych. No i kiedyś przyjechała jakaś kobieta, z tego co wiem, tam spała, pogadała, podziękowała za pobyt. Sylwek Szmyt nie miał zielonego pojęcia, kto to był, a okazało się, że to była Monika Olejnik. I na tyle był, że tak powiem, odgrodzony od świata niekolarskiego, że jej nie poznał. Nie wiem, czy to jest prawda, ale tak mi parę osób opowiadało. Także jeżeli to jest prawda, to
Zweryfikuję, zapytam się.
Dosyć zabawna anegdota. Może lepiej nie pytaj, bo potem się okaże, że kłamstwa podaje na wizji i mnie dojedzie na rowerze. A to jest kolarz, więc może mnie dojechać. Dziękujemy Ci, Mariusz, bardzo serdecznie.
Dzięki bardzo.
Wracamy. Tyle Mariusz Chrobot, Trimp Team. No to musisz, moja droga, się wyspowiadać z tego mistrzostwa, bo wszyscy czekają. W czym jeszcze jesteś mistrzynią Polski?
I to będzie zabawne.
Dawaj.
Bo na pierwszym roku ja miałam krótki epizod z AWF-em krakowskim. Zaraz po liceum dostałam się na AWF. Później zrezygnowałam z tego AWF-u i poszłam na uczelnię artystyczną, ale zostałam od razu wciągnięta w taką fajną dyscyplinę, która nazywa się aerobik sportowy. To są takie układy, ni to gimnastyka, ni to aerobik, ale jakieś takie figury i pamiętam, że pojechaliśmy na mistrzostwa akademickie i zdobyłam złoty medal w mistrzostwach akademickich w aerobiku sportowym.
Teraz wszyscy nasi słuchacze w tym momencie odchodzą na chwilę od podcastu i zaczynają googlować, jak to wygląda, o co chodzi. A powiedz mi, ja nie znam twojego męża, ale ja już go podziwiam, bo powiem ci, że mieć w domu mistrzynię Polski w trzech różnych sportach to jest wysoko zawieszona poprzeczka, niczym Siergiej Bubka musi być, żeby ją przeskoczyć w najlepszych latach.
Tak, w CV sobie mogę wpisać.
Zdecydowanie. A jaka to była uczelnia artystyczna, jak już zahaczyłaś, żeby móc dopytać?
To jest w Łodzi, to jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, która jakby od roku chyba 2010 tworzy taką odnogę. To jest kierunek taniec i choreografia. Więc jakby częściowo działamy w komitywie, że działają w dalszym ciągu z Teatrem Wielkim w Łodzi, więc to jest jakby prywatna uczelnia, która kształci tancerzy i choreografów.
No właśnie, to kolejne pytanie rodzi, jak już tak idziemy krok po kroku. Dlaczego ja dzisiaj rozmawiam ze sportsmenką, ze znakomitą biegaczką górską i triatlonistką, a nie na przykład choreografką, która produkuje koncerty Madonny, słuchaj, albo nie wiem, tam Lady Gagi albo Rihanna i nie mieszka sobie w Hollywood.
Nie, produkuje koncerty dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat na zakończenie roku szkolnego, więc takie koncerty produkuje. Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, no to jest jakby tak to trochę się potoczyło. Nie ukrywam, że ten sport dosyć mocno mnie w pewnym momencie wciągnął, bo teraz będzie mój 10. sezon biegowy, więc taki fajny jubileusz. I od samego początku, ja w ogóle zaraz po skończeniu studiów zaczęłam pracę tutaj w krakowskim teatrze i było jakby bardzo dobrze to wspominam. Ten sport się trochę wtedy pojawił dla odciążenia głowy od tego, w czym wtedy się znajdowałam. No i przez to, że raz, że mi to wychodziło, dwa, że poznałam fajnych ludzi, którzy mnie wciągnęli w tą dyscyplinę, no to tak trochę samo się potoczyło, że chciało się więcej, bardziej.
A powiedz dzisiaj, bo oczywiście no nie każdy musi wiedzieć, ci co cię znają osobiście wiedzą, ale czy ty właśnie tam cały czas pracujesz? Jeżeli tak, to jakie to są godziny pracy i właśnie jakie są twoje główne pracowe zadania, że tak powiem?
Nie, w tym momencie nie. Z teatru odeszłam już ładnych kilka lat temu. Jakby w tym momencie jestem po prostu nauczycielem tańca i też ta proporcja się jakby zmienia trochę w zależności od roku, ile mam czasu. Więc teraz funkcjonuję jako nauczyciel tańca.
Jakiego?
To jest balet i współczesny.
O pani, to tutaj jeszcze zaraz się okaże, że byłaś w którejś edycji You Can Dance i doszłaś do finału. I Michał Piruk ci powiedział, fantastycznie obciągnięte stopy i niesamowite synchrony. Albo coś.
Widzę, że jesteś w temacie.
O pani, oczywiście, że tak, ja zawsze bardzo lubiłem. Ja tańczyłem, słuchajcie, mamy coś wspólnego. Ja w 2006 roku byłem u Agustina Eguroli, przez prawie rok tańczyłem, byłem nawet na pokazie hip-hopowym grupy początkującej, gdzie tańczyliśmy do piosenki, uwaga, Let's Talk About Sex, Baby, Let's Talk About You and Me, ale mówię o tym dlatego z takim spokojem, bo wszystkie filmy, które mogłyby mnie skompromitować, zostały zniszczone, kasety zostały spalone, także to nikt tego nigdy na szczęście, dzięki Bogu i Najświętszej Panience, nie zobaczy.
Ale słuchaj, to może się kiedyś spotkaliśmy nawet na jakiejś sali tanecznej, bo ja swego czasu też jeździłam do Eguroli na jakieś warsztaty.
Ja myślę, że to nie był ten poziom, moja droga. Myślę, że jednak ty byłaś tak jak w sporcie wyższy, taki w tym. Kochasz ten taniec bardziej niż sport, czy ciężko to porównać?
Ciężko to porównać, jakby nie staram się w ogóle też używać takich porównań. To są dwie jakieś tam od w odrębne dyscypliny, które też jakby tworzą mnie jako człowieka i z każdego jakby czerpię tak naprawdę coś innego.
Ale powiem ci, że jestem pod wrażeniem, bo zastanawiam się, jak ciebie słucham, choć byli tu tutaj absolutni sportowi, sportowe świry, jak kolega Kozak, który przecież jest crossfiterem i triatlonistą, jak właśnie Kasia Wolska, która trenuje triatlon, ale jednocześnie jest personalną trenerką i ma ileś tam zajęć dziennie, ale wiesz co, no ja ten taniec uprawiając amatorsko, ale przez rok, w pewnym momencie godziłem też hip-hop z w ogóle reggaetonem, to jest dobra rzecz, zgooglujcie sobie reggaeton, moi drodzy, to jest dopiero namiętny taniec, ale do czego zmierzam? To jest zajebiście męczące, Martyna, w sensie taniec potrafi cię tak przetelepać, że naprawdę jak ja miałem 3 czy 4 razy w tygodniu zajęcia, a wcześniej trenowałem piłkę nożną, piłkę ręczną, trenowałem aikido, to ja wychodziłem na czworakach z tych zajęć i ciekaw jestem, jak ty cholera to godzisz, bo to wiesz, no rozumiem, że jesteś trenerką, więc być może pewnie trochę mniej tańczysz, a może właśnie trochę więcej, żeby coś pokazać, ale ty jesteś osobą, tak jak cię słucham, no to jest non-stop nieustanny ruch fizyczny, to się naprawdę można zmęczyć.
Wiesz co, i tak i nie, znaczy to jakby zacznijmy od tego, że głównie prowadzę zajęcia baletowe, jednak balet jest taką bardziej statyczną formą, szczególnie w tych młodszych klasach, więc to jest więcej jest tak naprawdę, nie wiem, poprawiania czy takiej kontroli nad tym, co robi grupa, niż nie wiem, jakiegoś takiego mojego mocnego angażowania się, więc to też tak nie do końca wygląda.
Okay.
Właśnie jakby pewnie we wcześniejszych latach, jak ja sama dużo tańczyłam, to było inaczej. Teraz po prostu jestem nauczycielem, więc ten wysiłek fizyczny, on jest zupełnie inny i taki jakby nie obciążający mnie pod kątem no, jakiegoś takiego dużego zmęczenia, więc nie powiedziałabym tak, że czuję to mocno.
To bardzo mnie to cieszy, natomiast jak myślę o balecie, to myślę sobie, jak z reguły niesamowicie właśnie rozciągnięte są osoby, które tańczą w ten sposób. Czy tobie to bardzo pomogło przy tej drodze sportowej, ta mobilność? Bo jednak wiesz, ja wielu poznałem sportowców przy triatlonie czy przy bieganiu, w tym ja sam jestem takim, że chłop albo kobieta dużo trenowali, natomiast jak trzeba było, wiesz, na prostych nogach dosięgnąć końcówkami palców stóp, to już były problemy i coś tam nie było w krzyżu. Więc zakładam, że u ciebie tutaj na starcie miałaś niesamowitą przewagę nad zdecydowaną większością, no bo to, co potrafią zrobić ludzie, którzy skończyli szkołę baletową, no to dla takiego zwykłego Kowalskiego, i nie chodzi mi tutaj o Tomka, to wiesz, to są ludzie, którzy nie mają kości, nie mają w ogóle kręgosłupa.
Tak, znaczy na pewno taka mobilność plus taka duża świadomość własnego ciała to jest na pewno coś, co mi pomogło, chociażby w kontekście tych zbiegów i takiego sprawnego przemieszczania się w terenie, więc te zdolności koordynacyjne. Czy mobilność, duża mobilność, bo to powiedzmy, że ja jestem mobilna, nigdy nie byłam hipermobilna, więc to nie było do końca takie dysfunkcyjne w moim przypadku. Czy to jakby na pewno pomaga, natomiast problem też polega na tym, że bieganie, a już w ogóle triatlon, jakby bardzo, bardzo upośledza te zdolności mobilne i ja teraz bardzo, jakby jak sobie na jakiś czas tylko zaniedbam ten aspekt, to bardzo szybko jakby wszystko takie sztywne się robi i spięte, więc muszę bardzo mocno o to dbać i to już niestety nie jest ta mobilność, którą miałam zanim zaczęłam trenować.
A czy ty dzięki temu, że ten sport i ruch jest z tobą od lat, od małego pewnie, to masz takie poczucie, że doskonale rozumiesz własne ciało i sygnały, jakie ono ci wysyła w trakcie czy zawodów, czy treningów?
Myślę, że tak. No myślę, że taką świadomość bardzo dużą mam, tylko jakby taniec też jakby jest zupełnie inny, bo to jest tak bardziej taki, tak jak mówię, to jest bardziej ruch koordynacyjny w dużej mierze. Natomiast sporty wytrzymałościowe, no to jest zupełnie co innego, więc ja też jakby musiałam się od nowa nauczyć takiej świadomości, tego wysiłku. I nawet teraz wchodząc w taki triatlon, czyli znowu nową dyscyplinę, no to tą świadomość trzeba trochę zbudować od podstaw. Może jest mi łatwiej niż innym przez to, że mam to doświadczenie. Nie wiem, jakby ciężko mi w sumie odpowiedzieć na to pytanie.
Zastanawiam się, moja droga, jaki był odstęp czasowy pomiędzy wygraniem setki w Krynicy a startem na pełnym Ironmanie?
2 miesiące.
No to powiem ci, nie brzmi, że dużo czasu. I teraz pytanie, jak ty właśnie planujesz te starty, żeby się nie zajechać? Bo ja wiem, że dzisiaj Często sportowcy doprowadzają swój organizm do skrajności. No patrz, Miłosz właśnie Sowiński, którego sama wspomniałaś i który po wspomnianym przez ciebie Malborku, gdzie też został mistrzem Polski, 2 tygodnie później wystartował w Emilia Romana i to poradził sobie w sumie całkiem dobrze. Mało tego, ostatnio startował w Ironmanie Florida, czyli tak naprawdę zrobił w nieco ponad 2 miesiące 3 pełne dystansy, przy czym no już tutaj na Florydzie te warunki mu się dały we znaki i z tego co kojarzę nie ukończył i zszedł na bieganiu. Jak to u ciebie wygląda, wiesz, to planowanie właśnie takich startów, żeby jednak no, regeneracja była, bo na twoim poziomie ona jest jednak niezbędna.
Jakby zacznijmy od tego, że ten sezon, ten poprzedni, w sensie ten 2023, on też był trochę takim testowym, no bo ja chciałam jakby co do zasady więcej pojawiać się w startach górskich. Natomiast po początku sezonu, gdzie były Mistrzostwa Polski na długim dystansie, później były Mistrzostwa Świata w biegach górskich, które bardzo mi nie poszły i później była setka, więc powiedzmy ta pierwsza część sezonu była zbudowana pod to 100 kilometrów i jakby chciałam zostać jeszcze na drugą część sezonu w górach, natomiast gdzieś te problemy z Achillesami trochę przez mój błąd, bo gdzieś tam byłam na jakimś szkoleniu i po prostu trochę za dużo poskakałam i one się pojawiły, bo to było zaraz jakby blisko po tej krynickiej setce, więc wtedy zapadła decyzja taka ostateczna, że przetwarzamy to na triatlon, a to o tyle jest jakby w moim przypadku bezpieczne, no bo ja wiedziałam, że wydolnościowo będę dosyć dobrze przygotowana, bo to jednak są 2 miesiące, to jest trochę inna dyscyplina, więc wiedziałam, że jakby przerobimy, wrócimy z powrotem trochę do bazy i później podbudujemy pod ten Malbork, no to powinno być w porządku, bo ja też nie miałam bardzo dużo startów jakby w tym sezonie. Były takie lata, gdzie ja startowałam po 25 razy w sezonie, więc jakby mam też takie doświadczenia mało bezpieczne i w ogóle racjonalne, więc jakby to nie było problemem. Natomiast już po Malborku, bo tak jak powiedziałeś, że Miłosz startował na pełnym, ja wystartowałam w połówce w Emilii Romani. No i tam niestety już ten taki brak i to takie zmęczenie bardzo wyszło na tym wyścigu, więc Ironman był w porządku, ale już kolejny dystans okazał się takim no, trochę przestrzelonym.
Ale chyba tam i tak było 4:34, coś takiego jak dzisiaj czytałem, nie?
Tak, tak. Natomiast no tam to jakby to odchorowałam. Tam już końcówka już na rowerze było dosyć ciężko, choć tam akurat pływanie pierwszy raz mi nieźle poszło, ale i rower, i bieg to już jakby było ciężko fizycznie po prostu.
A powiedz, jak wyglądały te zadania twojego teamu, że tak powiem, w poprzednim sezonie? To znaczy do tej setki to bardziej przygotowywał cię Andrzej Orłowski, będąc cały czas w kontakcie z Jackiem Tyczyńskim, żeby jeszcze jakieś tam robić rzeczy triatlonowe, czy to było wszystko wzięte na plecy Jacka, ale z konsultacją z panem Andrzejem, czy jeszcze jakoś inaczej? Pytam, bo to tak wiesz, z punktu widzenia godzenia tego wszystkiego z boku jest bardzo ciekawe, jak ty to ogarnęłaś.
Generalnie Jacek rozplanowywał. Jacek jakby czuwał nad całym treningiem, ale konsultowaliśmy jakieś wątpliwości z trenerem Andrzejem Orłowskim.
Okej. Jak te przyszłe lata będą wyglądać? Może nie wybiegajmy, nie wiem, 2 czy 3 lata do przodu, bo wiadomo, że w sporcie zawodowym to jest bardzo często wieczność, ale nawet ten przyszły sezon, no zaczynamy przygotowania do roku 2024 i to myślę, że zaczynamy bez względu na to, czy dzisiaj nas słuchają biegacze, czy słuchają nas pływacy, kolarze, czy triatloniści, bo to jest ten moment, w którym powoli się wszystko obudzi do życia po roztrenowaniu. Ty sobie, wiesz, chcesz podzielić właśnie, nie wiem, wzorem Mkona, który w pewnym momencie łączył bieganie maratonów z triatlonem i nawet zrobił tak wicemistrzostwo świata na Hawajach w M50, że wiosna to jest bieganie, jesień to jest triatlon, czy zupełnie nie? Czy masz jakieś inne plany?
To znaczy ja w ogóle taką periodyzację treningową to ja już mam ustaloną na 2 lata do przodu.
No to dawaj, opowiedz.
Bo za 2 lata są Mistrzostwa Świata na dystansie ultra. Mistrzostwa Świata w biegach górskich odbywają się co 2 lata i to jest chyba najważniejsze, może UTMB, jakby to są trochę dwie różne dyscypliny, natomiast no Mistrzostwa Świata to jest po prostu najważniejsza impreza biegowa, więc to jest jakby priorytet, przygotować się dobrze do tych Mistrzostw Świata. Po drodze oczywiście będą jeszcze inne starty, chociażby w tym roku ten festiwal UTMB, który też już chyba tutaj padał z ust Bartka Przedwojewskiego, w sensie w tym drugim podcaście oczywiście.
Tak, tak.
I więc to jest taka liga biegaczy. Zresztą to też jest organizacja Ironman przejęła UTMB, więc jakby podobny klimat. To można to UTMB w sumie porównać do takiej Kony, więc tam też zawsze zjeżdżają się najlepsi zawodnicy na świecie i to jest super ściganie na mega wysokim, jakby profesjonalnym poziomie. No więc w każdym kalendarzu takiego ambitnego amatora albo profesjonalisty przeważnie gdzieś tam ten start się pojawia. Dlatego to jest, jakby przyszły sezon będzie sfokusowany na tym starcie na UTMB, na dystansie 100 kilometrów. Jakby do tego będziemy budować trening i kolejny to są Mistrzostwa Świata. Więc, a po drodze oczywiście i tam płaski maraton, bo chciałabym się w końcu rozprawić z tym dystansem, bo startowałam go chyba w pierwszym roku swojego biegania, więc tam życiówkę w ogóle jakąś taką mam, no, zabawną trochę, więc chciałabym
Może nie
podejść do
mów
tego
jaką, bo jak
dystansu.
powiesz zabawną, się okaże, że jest lepsza od 90% ludzi, którzy nas słuchają, to cię znienawidzą. I po co nam to wszystko?
Masz rację.
A jest gdzieś miejsce na ten triatlon w przyszłym roku i w 2025? Nawet nie
To
mówię o Ironmanie, ale ogólnie, czy jest, czy raczej będzie ciężko to wrzucić?
Nie, no na przyszły rok jest na zamknięcie sezonu chciałabym zrobić pełnego w Portugalii. Czyli już po starcie górskim jeszcze wejść w trening triatlonowy i na zakończenie sezonu zrobić. To jest bodajże chyba koniec października.
Kaszkaisz, tak? To się chyba tak
Tak.
nazywa. Piękne
Chyba
miejsce,
tak.
byłem tam. Co prawda nie trenować, ale na wakacjach, bo to jest taka kolejka 40 minut, jedzie się cały czas wzdłuż wody, piękne widoki. Ale ci ludzie, którzy startowali w Kaszkaisz, zawsze sobie chwalili, choć tam ten rower nie jest prosty ponoć.
Tak,
Natomiast
jest taki górski, bardzo. W sensie
tak.
jest trochę przewyższeń, więc to ciekawe może być.
To zdecydowanie może być ciekawe. Zastanawiam się jeszcze. Bo powiedziałeś, że ten start na Mistrzostwach Świata ci nie poszedł. Zakładam, że to pewnie z twojego punktu widzenia, jeżeli nie jedyna, to na pewno największa porażka, a może i jedyna w sezonie 2023. Jakbyś trochę, wiesz, więcej opowiedziała, co tam się stało, że nie zakończyło tak się, jak chciałaś i właściwie co chciałaś, to znaczy jechałaś tam z jakim celem?
No jechałam z kadrą narodową, więc jakby wprawdzie ja nie miałam, bo w kadrze byliśmy tak pogrupowani, że na każdym dystansie była jakaś tam drużyna zebrana. Akurat ja sama startowałam, bo jako jedyna kobieta się zakwalifikowałam w Polsce na ten dystans, więc wprawdzie startowałam sama. Natomiast jakby bieganie z gdzieś tam z orzełkiem na piersi zobowiązuje, więc oczywiście chciałam dać jak najlepszy występ, a tam nie zadziałało kilka rzeczy, które niestety łącznie z takim przetrenowaniem przed samym wyścigiem. No i to też był jakiś taki bardzo słaby mój dzień, co chyba do tej pory nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby aż tak fatalnie się czuć na zawodach. Szczególnie jakby było przykre, że to są zawody takiej rangi, na których, tak jak mówię, no jakby chciałam się po prostu pokazać z jak najlepszej strony. Więc tak, więc to było, to w tym roku to był taki najsłabszy występ i taki, który też dosyć długo później odchorowywałam.
Trochę takie, wiesz, prawo Murphy'ego, że jak coś ma się zepsuć, to z reguły się psuje w
Tak.
najgorszym dla nas momencie, czyli można to przełożyć na w najważniejszych zawodach. Z drugiej strony wiem, że to będzie taki trochę Paulo Capello, natomiast no, to po raz kolejny też pokazuje, że sport nas uczy pokory, prawda? Coś nam
Tak,
nie idzie, nie idzie, nie
zdecydowanie.
idzie, potem pójdzie, potem nie idzie. Ja myślę, że Ola Bańbor świetnie to w podcaście, jak rozmawialiśmy we wrześniu, pokazywała, że parę razy naprawdę gdzieś tam się rozbijała, miała wypadki, miała problemy, no a skończyła sezon jako mistrzyni świata Age Group na dystansie super sprinterskim, więc to jest chyba po prostu wpisane trochę w los sportowców. No. Nawet to słynne powiedzenie Michaela Jordana, że chyba 10 tysięcy rzutów nie trafił, po to, żeby potem zaczęły mu te rzuty wchodzić, i tak dalej, i tak dalej. No to się po prostu zdarza, niezależnie od tego, że na pewno dla ciebie to musiało być szalenie przykre.
Tak, znaczy to w ogóle był, wiesz, bo to też długo trwało, no bo jak wystartowaliśmy, to ja miałam tam parę godzin, zanim doszłam do tego punktu, w którym jakby ja nie chciałam schodzić z trasy, jakby finalnie jakby dostałam dyskwalifikację z tego biegu, dlatego że zepsuły się warunki pogodowe, ja mi się źle tam biegło od pierwszych 5 kilometrów, dystans miał 40 chyba 3 kilometry i 3100 metrów przewyższenia, więc to jest w wysokich górach, więc to jest długo czasowo. No i ja nie byłam w stanie się tam biegowo w ogóle przemieszczać, więc ja szłam od punktu do punktu, żeby ukończyć te zawody i już jak doszłam do tego ostatniego punktu i został mi tylko zbieg zejść do mety, no to zamknęli trasę, dlatego że się bardzo pogoda zepsuła i dostałam dyskwalifikację. Pomimo tego, że jeszcze byłam w limicie, jeszcze teoretycznie miałam możliwość ukończenia tego biegu, natomiast już nie zostałam puszczona dalej, więc to jeszcze troszeczkę było takim dodatkowym ciosem, że nawet chciałam tam powalczyć, żeby chociaż ten honor tego ukończenia jakby utrzymać, ale nie było mi dane.
Czego z perspektywy już dłuższego czasu taka porażka cię nauczyła i jakie wnioski możesz z tego wyciągnąć?
Wiesz co, no, na pewno raz, że jakby pokazała mi, że mam super ludzi dookoła siebie. I to jest tak, że dostałam mnóstwo wsparcia na samej trasie i od byłam na telefonie z Jackiem Tyczyńskim i z mężem i tam z zawodnikami z teamu, więc jakby to takie wsparcie, że jak się coś dzieje, to jest ktoś, kto jakby no, przyjdzie po klepie i po plecach i to jest bardzo ważne, ale też w sumie jakby dała mi takiego trochę kopa, że jakby takie rzeczy, o których nie pomyślałam przed tym startem, które można było zrobić lepiej, czy na przykład, nie wiem, trochę bardziej mentalnie się na ten start nastawić, czy jakby myślę, że dużo takiej wiedzy na przyszłość, jak to jest, jak bardzo nie idzie i to też jest jakby super, super cenne. I też takiej determinacji, żeby drugi raz, nie wiem, nie popełniać takich, nie wiem, błędów, jakie popełniłam przed tym startem.
No twój trener opisał mi ciebie w ten sposób. Jest wrażliwa, silna i zdeterminowana. Dużo wymaga od siebie, ściga się odważnie i bez oglądania się za siebie.
No miło, ale nie wiem, czy tak jest do końca. Na pewno nie, znaczy może tak, może w górach tak często jest w Polsce, jak startuję, to ja lubię biec po prostu pierwsza i jakby ciężko mi, jakby chyba tak od dłuższego czasu te moje starty w polskich górach, w sensie na tych polskich trasach tak przebiegało, natomiast jakby w triatlonie, no to już jest takie zupełnie jakby nie, bo tam często nie wiadomo, którą się jest i dopiero się dowiaduje na mecie, która jestem, no bo tak jak w Cozumel na przykład, chyba tam skończyłam jako trzecia age grouperka overall, no to dowiedziałam się dopiero jak odebrałam telefon i sprawdziłam wyniki, jak mi tam pisali, więc to też jest takie nieświadome wtedy. I to też w tym triatlonie w ogóle, to myślę, że to też działa na plus pod kątem moich wyścigów i takiego rozwoju sportowego, że naprawdę tam jakby walczę sama ze sobą. I to jest takie, że jakby nie pozwala mi głowa odpuścić, bo czasami tak jest, że jak, nie wiem, jak wiem, że nie wiem, biegnę na pierwszej pozycji w jakimś starcie górskim, no to się trochę odpuszcza, czy jest moment, żeby wyluzować, a w triatlonie tak jest, że nauczyłam się na pewno tak dociskać do końca. I to jest, myślę, że też coś, co w tych moich startach, tych moich celach sportowych, czy ambicjach sportowych, które mam gdzieś tam na arenie międzynarodowej, myślę, że to jest coś, co mi na pewno pomoże, bo tam już nie będzie prosto.
Martyna, ja mam jeszcze pytanie. Jak rozciągnąć dobę do 40 godzin?
A wiesz, do 40?
No na przykład do 40. Nie? Wiesz, dlaczego cię o to pytam? Bo Jacek mi taką rzecz powiedział, Tyczyński. Znaczy, podsumowując, trenujesz ludzi, którzy chcą się uczyć baletu, trenujesz ludzi, którzy chcą się uczyć tańca, biegasz w górach, przygotowałaś się do pełnego Ironmana, a ja słyszę, że jeszcze jesteś trenerką dla biegaczy i studiujesz fizjoterapię. Dlatego pytam o te 40 godzin, bo jak zakładam, że jeszcze chcesz pospać, to już ciężko to wszystko w dobie zmieścić.
Wiesz co, ja śpię tak z 10 godzin.
To prawie. Chyba właśnie zakrzywiłaś czasoprzestrzeń.
No wiesz co, nie, no to jest kwestia jakiejś tam organizacji po prostu i ja myślę, że wiesz, ja nie mam dzieci, zacznijmy od tego, więc jakby tego czasu mam też takiego więcej, którego jakby ja mogę sobie sama dla siebie zagospodarować, to na pewno jest no, jakby to mi daje możliwość jakby działania na wielu płaszczyznach, więc nie czuję się, wiesz, nie czuję się przebodźcowana i nie czuję się, że mam, czasami czuję się, że mam trochę tego za dużo, jak dzisiaj na przykład miałam egzamin z ekonomii, do którego się nie bardzo przygotowałam, bo nie miałam czasu, więc czasami są takie momenty, gdzie czuję, że tego jest dużo, ale tak na co dzień raczej mam duży fan z tego, że się dużo dzieje.
Czyli ty jeszcze prowadzisz właśnie zawodników biegowych, jakbyś coś więcej o tym powiedziała, że nie wiem, tam masz jakąś, to są raczej biegacze górscy, Ilu ich masz w swoim karneciku?
Wiesz co, to zależy. Generalnie teraz jakby chyba niecały tydzień temu powstało moje dziecko, mój team, czyli Młynarczyk Endurance Team, z czego w ogóle jestem super zadowolona, bo od 3 lat współpracuję z zawodnikami i w końcu się udało, jakby, żeby to przybrało jakąś tam formę, więc teraz działam już pod swoim nazwiskiem. Głównie to są biegacze górscy, z którymi współpracuję. Oczywiście też są zawodnicy, którzy chcą się ścigać na asfalcie. To są oczywiście amatorzy, ale w dużej mierze to są biegacze górscy.
Masz czas dla siebie? To znaczy, wiesz, tak żeby się trochę czasami ponudzić, poskrolować internet, obejrzeć serial, czy przy takim planowaniu i przy takim życiu i jeszcze przy tych 10 godzinach snu, żeby się odpowiednio regenerować, to jest ciężko?
Nie, no mam. No tak jak mówię, no jakby nie czuję, żeby tego było aż tak dużo. Może nie wiem, no nie spędzam na telefonie, nie wiem, godziny w ciągu dnia czy dwóch, natomiast no tak standardowo jakiś
tam
czek.
A masz jakieś takie, wiesz, nietypowe hobby albo coś, co sprawia, że umiesz się wyłączyć z otaczającego cię świata?
Chyba nie wiem, nie, chyba nie. Nic mi takiego nie przychodzi. Nie lubię gotować, co na czym bardzo ubolewa mój mąż, bo jeszcze muszę obiady gotować generalnie w tym wszystkim. Na pewno będzie tego słuchał i będzie na mnie zły, że to mówię.
Słuchaj,
ale nie, oczywiście żartuję.
O
ale
to
tak,
chodzi,
ale...
żeby wyciągnąć z gościa coś, czego nie chciał powiedzieć. To jest cała zabawa w podcaście. Nie, no super. Ale tutaj no jeszcze jakbyś miała gotować. Ty musisz leżeć i pachnieć i odpoczywać po treningu. Niech on trochę pogotuje. No,
na pewno, na pewno. Pogadaj z moim Marcinem.
Słuchaj, jak nie, będzie trzeba, to pogadam. Ja mam dosyć dużą zdolność przekonywania ludzi, także może się uda. Chodzą ci po głowie, być może, jako że w przyszłym roku Mistrzostwa Świata Kobiet są w Nicei, Hawaje 2025. Ja pytam o to dlatego, bo zaczynamy pisać fajną tradycję, jeżeli chodzi o Hawaje i generalnie o sport kobiecy amatorski u nas triatlonowy. To znaczy Magda Lenz wygrała overall na Hawajach Age Group jakiś czas temu. Aśka Sołtysiak ściga się coraz mocniej. Alicja Pyszka-Bazan ma swoje też gdzieś tam bardzo duże ambicje i te dziewczyny rosną. Chciałabyś do tego grona też dołączyć za jakiś czas?
Wiesz co, no oczywiście przeszły mi te Hawaje przez myśl, dlatego że to też jakby fajnie by było tego doświadczyć, bo dużo osób o tym mówi i ja myślę, że chciałabym to zrobić, natomiast jakby to zależy od wielu czynników. No, tak jak mówię, w tym 25 roku fokus jest na Mistrzostwa Świata, które są w sierpniu, więc tam nie będzie dużo czasu na przygotowanie dobre na te Hawaje, więc na razie to jest na trochę w takim charakterze mrzonek i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Fajnie by było, ale to jakby dużo rzeczy musiałoby się dobrze spiąć, też chociażby finansowych pewnie do tego czasu, więc zależy. Ale no, na pewno jest coś, co... Znaczy, prawda też jest taka, że zdaję sobie z tego sprawę, że jakby... Ja próbuję trochę upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i jeśli chciałabym w tym triatlonie się bardziej rozwinąć czy wejść na wyższy poziom, to po prostu musiałabym mieć jakiś taki sezon, który bym poświęciła tylko na triatlon. Musiałabym pływać więcej niż raz w tygodniu, bo tak mniej więcej mi wychodziło w tym roku, więc wiem, że tej pracy musiałoby być więcej, no bo też jakbym miała tam jechać, no to fajnie by było powalczyć o jakiś dobry wynik.
A bierzesz w ogóle taki sezon, nie wiem, w najbliższej połowie dekady, w najbliższym pięcioleciu na przykład, pod uwagę, żeby tylko spróbować triatlon, czy to jest na razie zbyt odległa przyszłość, żeby się nad tym zastanawiać?
To jest, znaczy biorę pod uwagę, natomiast jakby na samym początku, znaczy najpierw chciałabym zrealizować te swoje cele biegowe, jeśli to mi się uda, te powiedzmy 2 lata dobrze zrobić według jakichś swoich ambicji i aspiracji, to niewykluczone, że chciałabym spróbować. Nawet wiesz, tak żeby zobaczyć, ile jestem w stanie wyciągnąć z tego triatlonu, bo to jest, żeby to tak nie brzmiało, że nie wiem, że to ja tak robię trochę, bo muszę, bo mi to mega frajdę sprawia i to jest jakby kolejna rzecz, którą odkryłam i to też jest fajne, że jakby wchodząc w nową dyscyplinę jest taki super powiew świeżości i jak tak trochę się nie znam na tym do końca, to wszystko jest takie nowe, więc też to takie szczęście trochę początkującego i to mi super frajdę sprawia, bo to jest coś nowego i taki trochę reset
Moi drodzy, jakbyście słuchali, jakbyście szukali teraz jakiejś ciekawej dyscypliny, to mi ostatnio wpadł w internecie gdzieś na Rollsach, na Reelsach, na Instagramie filmik, na którym grają na łyżwach w hokeja, wróć, w, nie w hokeja, co ja pierdzielę, w tenisa ziemnego. Grają na łyżwach, zimowy tenis ziemny. Jakby ktoś szukał czegoś nietypowego, to bardzo proszę. Akurat zbliża się ponoć sezon mrozów w Polsce, ma być minus 20, więc idealna okazja, żeby gdzieś tam sobie na lodowisko wyjść i spróbować pograć w tenisa. A już tak mówiąc poważnie, no podziwiam, naprawdę, to wszystko, co powiedziałaś, to jest godne podziwu, bo łączysz te sporty bardzo, bardzo fajnie. Cieszę się, że gdzieś tam weszłaś do środowiska triatlonowego. Być może będzie okazja, aby Run Gapę też nagrać po starcie na Mistrzostwach Świata. Tego sobie i tobie życzę. A powiedz mi jeszcze, na jakim poziomie dzisiaj, jeżeli chodzi o te najlepsze zawodniczki na świecie, ty jesteś? To znaczy, wiemy na przykład, że Bartek Przedwojewski to jest taka światowa czołówka i zawodnik, który jest w stanie przy dobrym dniu wysoko wyścig skończyć. Jakbyś taki, wiesz, jakiś punkt odniesienia dała. Czy ty jesteś bardziej taką zawodniczką, która przy dobrym dniu na swoim ukochanym dystansie, przy obsadzie międzynarodowej, to o jakie miejsca się możesz bić?
Wiesz co, nie jestem w stanie tak naprawdę ci powiedzieć. Na pewno jakby jest tak, że te ambicje na te dystanse, chociażby na to, no to UTMB, no to mam w okolicy takiego wiązkiego podium, czyli top 5. Natomiast to jest też tak, że ten poziom, zresztą tak jak w triathlonie, chociażby nawet z tym amatorskim, jak się teraz ogląda, jakie te dziewczyny kręcą wyniki z roku na rok tak naprawdę coraz lepsze, tak samo jest w tych biegach górskich, że ta dyscyplina bardzo się rozwija i coraz więcej osób przychodzi do tego biegania górskiego, które jest jakby super atrakcyjne, więc jakby ja mam ambicje na gdzieś tam powiedzmy szerokie podium, to wąskie podium, przepraszam, na tych zawodach, natomiast jakby ciężko mi jest powiedzieć, bo ostatni raz ścigałam się na takich zawodach 3 lata temu i byłam zaraz za pierwszą dziesiątką, więc jakby ciężko mi jakby powiedzieć, ale no jakby ambicje są.
I to najważniejsze, ja też bardzo Ci dziękuję, bo my nagrywamy, moi drodzy, ten podcast w środę po godzinie 20:30 zaczęliśmy, ja zmęczony, bo mam teraz bardzo dużo pracy w związku z nowym projektem, o którym więcej pewnie mówi w internecie mój pryncypał Krzysztof Stanowski, natomiast no Martyna też, jak słyszycie, na brak, na nudę nie narzeka, więc bardzo, bardzo Ci dziękuję, bardzo miło było Ciebie posłuchać, bardzo miło było wreszcie z Tobą pogadać i myślę, że całe środowisko triatlonowe będzie za Ciebie teraz trzymać kciuki, żebyś te swoje marzenia realizowała. Najpierw biegowe, a potem age grouperskie, triatlonowe.
Dziękuję oczywiście wszystkich triatlonistów. Zachęcam do spróbowania się na jakimś dystansie górskim, bo słyszałam, że to się już robi trochę popularne wśród triatlonistów, że chcą gdzieś tam się naścigać na górskich biegach, więc tak, zapraszam tak serdecznie.
Ta synergia jest całkiem fajna. Ja też, moi drodzy, dziękuję. Przypomnę, podcast Run Gapa jest już w internecie. Dwie pierwsze rozmowy. Bartek Przedwojewski, właśnie czołowy biegacz górski, oraz Marcin Rosłoń, konferencjer, a także biegacz i dziennikarz. A mogę zdradzić, że w najbliższych dniach, jak Bóg da, wpadnie rozmowa z Adamem Korolem, czyli mistrzem olimpijskim. Jeszcze chyba w swoim podcaście żadnego mistrza olimpijskiego nie miałem we wioślarstwie, ale też znakomitym biegaczem, który mimo tego, że jest 120-kilogramowym czy tam 110-kilogramowym klocem, to kiedyś przebiegł maraton w 2:48. Kamil Gapiński, dziękuję bardzo serdecznie. Słuchajcie, szukajcie mnie oczywiście w internecie, gapek34 Instagram. No i co, jesteśmy w kontakcie, widzimy się, słyszymy niebawem.